Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się i proponuję następujące tematy. Jak tworzy portret Piotr Zonnewend?
Jak go zaczynam, to następuje pewna ekspresja, ja rysuję dość szybko. Jest to reakcja na pewien zamysł.
Jak malował słowem portret Mikołaja Reja profesor Tadeusz Witczak.
Jest to twarz masywna, wyraża silną wolę, posępna, uwydatnia nawyk poważnych rozmyśleń.
Wrócimy do wydarzenia, jakim były pod koniec marca targi edukacyjne. Sięgniemy do alfabetu niepodległości Anny Skowrońskiej, która brała w nich udział.
Czym były zabory, czym były potem te różnice pomiędzy zaborami, w jaki sposób doszło do odzyskania niepodległości i jak Polacy tworzyli nową Polskę.
Zaglądniemy do kajaka Aleksandra Doby.
Jeden z moich ulubionych przedmiotów w szkole podstawowej to była geografia. Ja wędrowałem palcem po mapie i nie miałem żadnych ograniczeń po mapie, po globusie.
Posłuchamy Bati Gilad z Izraela.
Bekaron yoshvim shnei shmenim veochlim naknikim avim. Lokomotywa naturalnie. Korczaka, król Maciś pierwszy. Awantura o Basie, bo jestem Basiem.
Mosina, miasto leżące na obrzeżach Wielkopolskiego Parku Narodowego, wabi artystów piękną przyrodą. Coraz więcej malarzy się tu osiedla, ale często pierwszy kontakt z Mosiną zaczyna się od działającej już ćwierć wieku Galerii Miejskiej. Ma ona swoją siedzibę w zabytkowej pożydowskiej bożnicy, wybudowanej w połowie XIX wieku. Obecna wystawa nosi tytuł Niech żyje rysunek i wierzcie mi państwo, jest to prawdziwa pochwała tej sztuki. Autorem jest Piotr Zonnewend.
Mieszka pan poza Polską. Od ilu lat?
No, mieszkam w Niemczech od prawie 40 lat i już dłużej aniżeli mieszkałem w Polsce, aczkolwiek z Polską mnie łączy bardzo wiele i chętnie tu przyjeżdżam, do mojego rodzinnego
Poznania.
Nie tak daleko. Te prawie 900 kilometrów są tylko odległością geograficzną, którą się da jakoś przełamać, nie jest to problem.
900 kilometrów to dosyć daleko jednak, to nie jest Berlin.
No jest to trochę jazdy, ale to cały czas ta świadomość tego, że spotkam tu przyjaciół, że spotkam trochę rodziny, że będę mógł jakoś z kolegami porozmawiać na temat tego, co oni aktualnie robią, na temat tego, co ja aktualnie robię. No ta wymiana tej informacji jest na wagę złota, to jest wspaniała rzecz. Ja mam bardzo duży kontakt z Jackiem Strzeleckim, bardzo cenię jego pracę, cenię sobie pracę Bogdana Wojtasiaka, który jest moim rówieśnikiem niemalże. No jest to już stara gwardia naszej byłej PWSSP, czyli Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, którą kończyłem, w której miałem wiele kontaktów i dzisiaj po tych latach są to wspaniałe momenty.
Cztery ściany galerii, a na nich ponad 20 dużych prac.
Jest tutaj na tej wystawie przewaga portretów. Czy to jest ten trop, którym pan podąża?
Interesuje mnie forma, ponieważ twarz ma swoją specyficzną formę. Od tego zacząłem, robiąc dyplom w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. 1979 roku i fascynowała mnie twarz jako wyraz stanu psychicznego i to się wszystko zaczęło. Ja używałem wtedy innej techniki, używałem innego formatu, ten format się zmienił. Wtedy było to nie monochromatyczne, to było po części kolorowe. Też z tym kolorem nie przesadzałem i ta dążność w ostatnich latach do ciągłej redukcji, aż do monochromatyzmu rysunku, doprowadziła do tego wyniku, który dzisiaj przedstawiam w Mosinie. I to są tematycznie wycinki to przeróżnych projektów, które sam sobie zadaję, sam sobie tytułuję i pracuję nad tym projektem. Projekty, które zawierają często 5, 8, 10 prac w formacie mniej więcej 1,40 m na 1,20 m. To sobie utrzymuje, ten format ma taką, że tak wyrażę, wariację i to się w tym momencie dobrze czuję. Czuję, że mogę się w tym wypowiedzieć. No tak to wygląda.
Pana każda kreska ma znaczenie. Coś znaczy, coś niesie, bo jednak te twarze, bo one do mnie najbardziej przemawiają, one się różnią jedna od drugiej, są intrygujące, czasami przerażające, czasami piękne. To jest zresztą taka wystawa, na którą się wchodzi i człowiek mówi sobie, o, jaka szlachetna prezentacja, jaka szlachetna sztuka. I być może to właśnie na tym polega szukanie, poszukiwanie artystów, że dążą do jakiejś takiej. Pan mówił, że zaczął pan od koloru, a skończył pan właśnie na szarości, bieli. I to jest szalenie mocne w swoim wyrazie.
To jest tak. Jeśli ja sobie założyłem, że zredukuję formę mojej wypowiedzi, chodzi mi o formalną stronę, i ona w swojej substancji będzie zredukowana do czerni, bieli, szarości w różnych jej postaciach, i to nadaje sobie pewną dyscyplinę i w tej dyscyplinie próbuje się optymalnie wypowiadać. To jest z jednej strony na zasadzie takiego...
Pan nie uciekał w dygresję.
Nie lubię w sztuce paplaniny, z którą się często spotykam i to mnie drażni. Dlatego próbuję się od tego odcinać i krótka, w sensie technicznym, krótka wypowiedź, aczkolwiek ta wypowiedź ma w tej specyficznej technice lawowanego grafitu szereg przeróżnych możliwości kolorystycznych. Ja w tym graficie widzę kolor i w tej szarościach widzę kolor. Niektóre portrety są ciepłe, niektóre są zimne, niektóre odbiegają od norm kompozycyjnych, niektóre są kompozycyjnie symetryczne. To jest różnie z tym.
Jak powstaje portret Piotra Zonnewenda?
Jak go zaczynam, to następuje pewna ekspresja, ja rysuję dość szybko. Jest to reakcja na pewien zamysł. Ten zamysł jest w przeciągu, żeby tu nie wypowiadać niesamowitych rzeczy, ale to w przeciągu 2 godzin jest zamysł już na papierze i potem następuje działanie detalem, działanie światłem, działanie cieniem. Fascynuje mnie Rembrandt, którego podziwiam od samych studiów do dzisiaj i dlatego składam mu ogromny hołd.
Dlatego te prace pan mu składał.
Tak. Składam mu ogromny hołd. Ja jestem absolutnym fascynatem, jeśli chodzi o jego prace rysunkowe, ale przede wszystkim jego malarstwo. I to malarstwo zadałem sobie zadanie przekazu monochromatycznego jego autoportretów barwnych, malowanych olejem.
Czy na tej wystawie jest pana autoportret?
Jest też, tak.
Ten na wprost?
Tak. Z bardzo szeroko otwartymi oczami i z próbą bardzo wnikliwego zaobserwowania tego, co jest przede mną.
Duch Rembrandta jest obecny na tej wystawie, ale są też na niej zabawne, choć niepozbawione godności, portrety świnek.
W tym regionie, w którym mieszkam, świnki nie są trzymane w chlewie, tylko biegają po polu. I jeszcze jak mieliśmy psa, wychodząc z nim na spacer, spotykałem świnki, one mnie pozdrawiały. I to są portrety świnek. To są
zaprzyjaźnione
świnki. Zaprzyjaźnione świnki, z którymi miałem kontakt i postanowiłem im zrobić portret. To jest ten zamysł, który nie ma wielkiej filozofii za sobą. Filozofia bardziej skupia się w przypadku moich prac w tym, jak ja działam plamą, jak działam kreską, co mogę wyrazić przez światłocień, co się dzieje z lawowanym grafitem, jeśli on spływa w dół, jeśli spływa na lewo, jeśli spływa na prawo. To jest ciągła gra z tym, co się dzieje na powierzchni papieru.
Ma dzisiaj rysunek na rynku sztuki?
Musiałaby pani sprecyzować pytanie, bo rynek sztuki to różne aspekty. Bo tak, to
czy,
jest tak.
Czy takie portrety zamawiają ludzie?
Nie.
Czy takie prace kupują?
Rzadko. Ale sprzedaję prace. Ale tak jak mówię, sprzedaję rzadko. Ja nie mam w ogóle cen na pracę. Nie mam, bo ich nie chcę mieć. Ja nie chcę przy tworzeniu rysunku myśleć o nim przez pryzmat finansowej wygranej. To jest dla mnie obce. Ja tego nie chcę i to mnie, gdybym o tym myślał, by to mnie bardzo przeszkadzało. Jak przeżyć jako artysta? No bo to jest ten problem. Przeżyć. Mam w Niemczech wspaniałego przyjaciela rzeźbiarza, który nie sprzedaje dobrze. Jest naprawdę, miał mnóstwo ciekawych, bardzo ciekawych wystaw w muzeach w Niemczech, w Dortmundzie, w Düsseldorfie. I on mówi, słuchaj Piotr, ja zarabiam pieniądze, będąc portierem w nocy. I w tym momencie pomyślałem sobie, no, czapka z głowy, to jest to podejście. Dla mnie, powiedział, najważniejsza jest sztuka, a ja sobie na ten chleb i na tą bułkę z czymś tam zarobię. To nie jest wielki problem. Ważne, żebym był sobą do samego końca i to jest chyba najważniejsze.
Mówił autentyczny i szczery w swojej sztuce Piotr Zonnewend. Wystawę jego rysunków można oglądać w Galerii Miejskiej w Mosinie do 5 maja.
Często się ludziom wydaje, że życie artysty jest rajem. A ja wam coś powiem w sekrecie, artystom jest ciężko na świecie. Artysta nie umie żyć w tłumie, najczęściej go nikt nie rozumie. Więc sam jest jak ten palec Boży i nie śpi po nocach, bo tworzy. Artysta nie kupi, nie sprzeda, wciąż w oczy zagląda mu bieda, bo sztuka nie daje korzyści, więc skąd się dziś biorą artyści?
Pod koniec marca odbyły się w Poznaniu 22 targi edukacyjne. Zorganizowane z rozmachem ściągnęły wielu wydawców i dużą publiczność. Pierwsza osoba, którą zagadnęłam, to była Krystyna Adamczak z księgarni Bajka.
Ludzie myślą, że to tak fajnie być artystą.
Co pani myśli o tym wydawnictwie Muchomor? Bo przed nim się zatrzymałam.
Uwielbiam. uwielbiam i doceniam, bo wydają świetne, znakomite książki. I tu jest seria książek moich ulubionych, bajki filozoficzne. Ja jestem opowiadaczką bajek i jestem wielką orędowniczką bajek, bo uważam, że bajka i baśń jest pretekstem literackim. I tak naprawdę wszyscy wyrastamy na bajkach. Nim pojawiły się książki, pojawiło się słowo. Słowo było najsampierw.
Czyli to wydawnictwo pani poleca?
Naturalnie, z całą serdecznością i z całym przekonaniem.
Dobrą rekomendację zebrałam o wydawnictwie Muchomor. To proszę przedstawić to wydawnictwo. Co prawda mamy tutaj ostre tło, bo obok się rozgrywa jakiś teatrzyk. Może się schowamy gdzieś. Znalazłyśmy kącik, gdzie jest trochę ciszej. Co prawda duży pogłos, ale proszę powiedzieć chociaż trochę w tej ciszy o wydawnictwie, a potem podejdziemy do książek mimo tego ostrego tła.
Anna Skowrońska.
Myśmy założyły wydawnictwo 16 lat temu i cały pomysł polegał na tym, żeby zrobić dobre książki. Myślałyśmy też o swoich dzieciach, wtedy miałyśmy małe dzieci i było w sumie mały wybór dobrych książek na rynku, zwłaszcza dobrej ilustracji. Była ewentualnie bardzo dobra klasyka, a myśmy chciały wprowadzić coś nowego i zaczęłyśmy kupować książki francuskie, angielskie, ale też właśnie promować bardzo młodych polskich grafików i rzeczywiście to nam się chyba udało i jakoś wydawnictwo szybko zyskało taką markę, że jeśli nas się kupuje, to na pewno to będzie dobre.
No, to wydawnictwo przyciąga właśnie okładkami książek, przyciąga uwagę i człowiek się zatrzymuje, kupuje książki. Która książka w wydawnictwie Muchomor jest liderem, która została wybrana przez czytelników? Bo nie mówię o nagrodach, bo też te państwo otrzymywali, to wiem.
Myślę, że czytelnicy jednak najbardziej lubią naszą serię bajek filozoficznych. To jest seria francuska zrobiona z naszymi ilustracjami. Jest to taki jakby wstęp do filozofii, taka nauka myślenia. Właściwie od 2004 roku nieustająco te książki wydajemy. Mamy już 6 tytułów, a 7 będzie jesienią. I książka jest pomyślana w ten sposób, że mamy króciutką przypowieść, czy też fragment, jakiś cytat z filozofii. I później wokół tego autor stawia pytania, ale on nigdy nie daje gotowych odpowiedzi. I chyba też dlatego ludzie lubią tę książkę, bo jakby ona uczy zadawać pytania i szukać odpowiedzi, ale nie daje już gotowych recept.
Jak potem wydziały filozoficzne się zapełnią, to będzie w jakiejś części zasługa wydawnictwa.
No, możliwe. W każdym razie zgłaszają się do nas nauczyciele i etyki, i filozofie, którzy korzystają z tych książek, także to też jest taka fajna rzecz.
Zauważyłam, że też odwiedzacie państwo, czy państwa autorzy, filharmonię.
Tak, mamy książkę Filharmonicy się stroją, to jest amerykańska książka z kolei, taka z bardzo takimi klasycznymi ilustracjami, która jakby opowiada o filharmonii od kuchni trochę. Właśnie nie o samej muzyce, ale o tym, jak oni się przygotowują przed samym koncertem. I mamy też inną książkę o orkiestrę Krowe Zosi, francuską z kolei, książkę o krowie, która była muzykalna, chciała wziąć udział w konkursie, nie mogła być nigdzie przyjęta, bo nikomu się nie podobało to, że była za gruba, to miała rogi, nie takie to coś i ona w końcu wymyśliła, że sama założy orkiestrę i przyjmie najlepszych muzyków i rzeczywiście wygrała z tą swoją orkiestrą konkurs, także też mamy drugą taką muzyczną książkę.
W tym roku wyszła książka związana z Rokiem Niepodległości, z rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. No i ta książka już się pojawiła jakiś czas temu na rynku, tak?
Tak, ona się pojawiła w imieniny Józefa trochę, w imieniny marszałka Piłsudskiego. Zrobiliśmy taką promocję. I myślę, że już teraz jest dostępna, mam nadzieję, w całej Polsce w księgarniach. I to jest alfabet, taki jakby leksykon niepodległości, a więc książka skierowana dla dzieci mniej więcej powyżej 10 roku życia, które zakładamy, że za wiele na temat tych lat nie wiedzą. I to jest książka, która w takich krótkich hasłach, właściwie operując pewnymi obrazami, pokazuje, czym były zabory, czym były potem te różnice pomiędzy zaborami, w jaki sposób doszło do odzyskania niepodległości i jak Polacy tworzyli nową Polskę.
Trwała wojna, a Polska wciąż nie istniała jako państwo. W czasie działań wojennych Polacy byli wcieleni do armii zaborców, austriackiej, niemieckiej lub rosyjskiej i zdarzało się, że musieli walczyć przeciwko sobie. starali się wszelkimi sposobami wykorzystać wojnę między zaborcami do odzyskania wolności, dążąc do stworzenia maksymalnie niezależnych polskich oddziałów. Józef Piłsudski w 1914 formował w Austro-Węgrzech polskie legiony podległe armii austriackiej. We Francji zaś Komitet Narodowy Polski z Romanem Dmowskim na czele otrzymał w 1917 roku zgodę na tworzenie armii polskiej pod dowództwem francuskim. Znaleźli się w niej przede wszystkim polscy ochotnicy ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Belgii, Brazylii, ale także Polacy wcieleni wcześniej do armii niemieckiej i wzięci przez Francuzów do niewoli. Nosili niebieskie mundury, dlatego nazywano ich Błękitną Armią.
W ogóle to jest dość trudny temat, mówienie o historii, kiedy chcemy dziecko zainteresować. Ja się starałam znaleźć jakiś klucz, czyli takie wynajdywać jakiś obraz, którym mogę przemówić do wyobraźni. Więc jak na przykład pokazywałam, że w 18 roku chciałam pokazać dzieciom, że to nie było tak, zostaliśmy już tym niepodległym państwem i teraz wszystko jest fantastycznie. Chciałam pokazać na przykład te różnice między zaborami, ale samo hasło różnice między zaborami właściwie dla nich jest abstrakcyjne, więc pokazałam, że na przykład jednostki miar i wag były inne w Warszawie, inne w Poznaniu, inne w Krakowie, że inaczej się liczyło, że inny był ruch, był prawo i lewostronny, prawda? To wszystko trzeba było ujednolicić.
Inny język urzędowy.
Inne języki urzędowe, tak. I jakby na tym przykładzie starałam się pokazać, o co chodziło. Na przykład jeśli chodzi o odzyskanie Pomorza, posłużyłam się tutaj właściwie przedmiotem, który znajduje się w Muzeum Miasta Gdyni, a jest to dziennik nauczyciela, który był prowadzony przez tego nauczyciela w języku niemieckim, aż do jednego konkretnego momentu. To był ten dzień, kiedy Józef Haller znalazł się nad Zatoką Pucką, prawda, i symbolicznie dokonał tych zaślubin z morzem. I od tego momentu zostało zaznaczone przez tego nauczyciela święto narodowe i od tego momentu on już wszystko w tym dzienniku szkolnym notował w języku polskim. Więc poprzez ten obraz pokazuje dzieciom, tłumaczy, no w jaki sposób, co to w ogóle znaczyło, to odzyskanie Pomorza.
W czasie mojej rozmowy z Anną Skowrońską pojawił się w pobliżu Aleksander Doba, dzielny zdobywca oceanu. Pojawił się wraz z Łukaszem Wierzbickim, który napisał książkę dla dzieci pod tytułem Ocean to pikuś i opisał w niej przygody Aleksandra Doby na Atlantyku.
Dzień dobry, witamy. Dobrze, że przepraszam, że nie jest pan na oceanie.
Ja akurat jestem z autorem książki o tych moich przygodach.
Gratuluję panu. Jestem żoną kapitana żeglugi przeogromnej, ale on bezpiecznie pływa.
Ja też.
A pan na takiej łupince?
Ale ja też bezpiecznie, przecież przepłynąłem i żyję. To znaczy, że płynąłem bezpiecznie. A że mniejsza jednostka, no cóż, każdy pływa tym, co go stać. Mnie stać było tylko na kajak, a i tak jest największy, najdroższy kajak świata.
Tutaj, panowie, jest szczególna publiczność na tych targach, bo to są młodzi czytelnicy. Myślę, że pan dla nich się może stać jakimś wzorcem życiowym.
Ale to są czytelnicy bardzo wymagający, żywo reagujący, jak mamy tutaj spotkania z nimi. Także tutaj nie ma lipy, trzeba być autentycznym i szczerym. No, ja jestem żywiołowy, także tutaj, a Łukasz też, także będziemy jeszcze bawić dzieci.
Kiedy pan postanowił napisać książkę o panu Dobie?
To nie był mój pomysł, to był pomysł wydawnictwa Sorus, Milka i Dominika Szmajdów, i nie byłem od początku w 100% pewien, że to jest dobry pomysł. Bałem się. Sam jestem szczurem lądowym. Największy kajakiem wypłynąłem na jezioro Maciejak koło Sławy Wielkopolskiej. To jest największy akwen, na jaki się wyprawiłem kajakiem. I zawsze, gdy brałem wiosło do ręki, to się kończyło jakąś katastrofą. Ale to nawet nie o to chodziło. Ja się po pierwsze bałem, czy będę potrafił wczuć się w tę postać, czy będę miał odwagę wyruszyć przez ten ocean. I druga rzecz, bałem się również, czy to jest temat na książkę dla dzieci. Czy dziecko odnajdzie w tej przygodzie coś dla siebie? Czy ten ocean okaże się dość fascynujący dla kilkuletniego czytelnika? Ale gdy poznałem Olka Dobę osobiście, gdy opisałem dwie, trzy przygody, Olek zareagował wspaniale. poczuciem humoru, z lekkim dystansem, bo ta książka jest oczywiście oparta na faktach, ale to nie jest książka dokumentalna. Ja tam pozwalam sobie na pewne ubarwienia. I gdy poczułem tą dobrą energię płynącą z tej historii, zrozumiałem, że mówiąc tak może górnolotnie, jesteśmy winni Olkowi książkę dla dzieci. Żeby to pokolenie tych małych czytelników, podróżników, kajakarzy, wioślarzy, rowerzystów, niech oni już zaczynają poznawać ten świat i niech mają autorytet, niech mają kogoś, kto im pokaże, że można. I że wystarczy wziąć ten wiosło do ręki, ruszyć przed siebie w świat. I dostałem wczoraj zdjęcie. Książka jest od kilku dni dostępna. Dostałem wczoraj zdjęcie. Jedna z mam, która przeczytała tę książkę swoim synom, przysłała mi. Na zdjęciu starszy w hamaczku, wyobrażał sobie, że ten hamak to kajak, wziął kij od mopa, przyczepił dwie płetwy z boków, udając, że to wiosło, a młodszy, jego braciszek, na czworakach udawał rybę machi-machi i kąsał go tam za to wiosło. I już pobudziliśmy wyobraźnię. On już, nie wiem, czy zostanie podróżnikiem, ale już ta historia w nim zostanie na zawsze, na zawsze. I dlatego to robimy, żeby kolejne pokolenia spełniały swoje marzenia, żeby zdobywało odwagę do snucia śmiałych planów i do ich realizacji później.
No właśnie, te plany można realizować nie tylko na wodzie, nie tylko na oceanie, ale w ogóle w życiu, prawda? Odwaga to jest coś, czego człowiek powinien szukać. Ale mowa o dzieciństwie. Pan też miał taką ogromną wyobraźnię i też przemierzał pan oceany?
Tak, bo jeden z moich ulubionych przedmiotów w szkole podstawowej to była geografia. Ja wędrowałem palcem po mapie i nie miałem żadnych ograniczeń po mapie, po globusie. No, było mi tak łatwo zawędrować na inne kontynenty i przeżywać przygody, no, wzorowane na przygodach moich bohaterów książkowych, a ja pochłaniałem wiele książek takich przygodowych, podróżniczych. A jak tutaj jesteśmy w Poznaniu, to ja kiedyś się wybrałem do Poznania, a mieszkałem w Sporzędzu, że miał być ten słynny pisarz Arkady Fidler podpisywać swoją nową książkę, która akurat się ukazała. A to była księgarnia na Placu Wolności, tam była tłumy ludzi, świeżo kupowali książki, a ja, jak doszedłem do stolika, gdzie Arkady Fidler podpisywał, położyłem na stole 7 książek. Z domu przywiozłem. On popatrzył na mnie, o, witam wiernego czytelnika. Nie to, że przechodzę, kupuję i chwila taka i mam jedną książkę. Ja zaczytywałem siebie jego książkę, no, mówi, że nie możemy tak dłużej porozmawiać, bo to ludzie czekają, ale wpisał mi tam różne takie ciekawe rzeczy, docenił to, że ja byłem jego wiernym czytelnikiem. No to wielkie wrażenie robi, jak się spotkać z pisarzem, którego książki czytam, a teraz jest taka okazja, że o mnie nawet książki piszą, to jest trochę coś innego.
Trzyma pan tam jakiś, tak? Tutaj.
Ale żeby... to będziemy mi opowiadać dzieciom o tym, jakie to przygody różne ja miałem na oceanie, a nie tylko ja. Także no, to różne rekwizyty są do tego potrzebne. Może by ta nasza relacja i przedstawienie było żywe, ciekawe, radosne, a nie to, że wychodzi dwóch panów i przynudza. No. To nie jest tą publicznością.
Ocean to pikuś, mówi Aleksander Doba i nie przynudza. Na moment podejmuję jeszcze rozmowę z Anną Skowrońską.
Wróciłyśmy na stoisko, tło się zmieniło, ale nadal jest intensywne. Teraz się pojawił Aleksander Doba na scenie i szum fal mu towarzyszy. Dużą publiczność ma. Tak. To jest chyba zrozumiałe, bo wykazał się sporą odwagą.
Tak.
Czy pani takich ludzi też przyciąga do wydawnictwa? Takich właśnie jak Doba?
No muszę powiedzieć, że nie wydałyśmy żadnej takiej książki. Ani o zdobywcy jakichś najwyższych szczytów świata, ani o kimś, kto właśnie pokonywał jakieś niezwykłe przestrzenie w kajaku czy łódką. Nie, rzeczywiście nie. Wydałyśmy kilka biograficznych książek, ale to był Fahrenheit, Heweliusz, Schopenhauer nawet. Rzeczywiście nie mamy biografii ani książki o jakimś odkrywcy.
No ale tamci ludzie też wpłynęli na rozwój ludzkości,
tak,
świata.
Byli odkrywcami może w innym sensie. Tak, o Januszu Korczaku mamy biografię, taką książkę dla dzieci o Coco Chanel, która też przełamywała pewne schematy, jednak musiała być odważna inną odwagą. i mieć wyobraźnię.
Spotykała się Pani też z ilustratorkami. Wydawcy zawsze poszukują nowych współpracowników?
Tak, szukamy zawsze jakiejś nowej kreski, ale trzeba powiedzieć, że my nie wydajemy tak dużo książek rocznie. Jeśli wydamy 10, to jest rzeczywiście już dużo, jak na nasze wydawnictwo, także my pewnie nie jesteśmy, no robimy duży odsiew wśród tych młodych grafików, ale czasem się zdarza, że ktoś do nas napisze, wyśle portfolio, wysłał pewnego razu Maciej Łazowski, wysłał nam, w ogóle nieznany człowiek, wysłał nam gotową książkę, myśmy od razu ją wydały. To jest Co się dzieje, kiedy śpisz, książka dla małych dzieci, taka trochę, no właśnie nie edukacyjna, tylko raczej poetycka o tym, co robi sowa na przykład, kiedy my śpimy i wydałyśmy, tak, więc to się też zdarza.
Pani jest filologiem?
Nie, ja skończyłam historię sztuki.
Stąd taki znakomity dobór ilustratorów.
Znaczy rzeczywiście chyba mamy oko i lubimy dobrą grafikę, także to jest dla nas zawsze bardzo ważne.
To już jest wydawnictwo, które ma już swoją pozycję na rynku.
Mamy swoją pozycję i już nie możemy tak powiedzieć, że już jesteśmy takim młodym wydawcą, no bo 16 lat to już jest trochę.
To należy pogratulować. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
Na tablicy ogłoszeń pod hasłem lokale przeczytałem przedwczoraj ogłoszenie ciekawe. Na tablicy ogłoszeń fioletowym flamastrem ktoś na baz grał słów kilka, dziwna była ich treść. Niebo do wynajęcia, niebo z widokiem na raj, tam gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię Pan. Pomyślałem, to świetnie, takie niebo na ziemi grzechów. Nikt nie przelicza, nikt nie szpera w szufladzie. Pomyślałem, to świetnie i spojrzałem na adres, lecz deszcz rozmył litery i już nie wiem, gdzie jest. Niebo do wynajęcia, niebo z widokiem na raj.
Na targach edukacyjnych pojawili się ilustratorzy książek. Jacek Kosiak rozmawiał z Karoliną Szopą.
To ja jestem autorką tekstu ilustracji, także całość.
Jaka powinna być książka dla dzieci, żeby była udana?
Przede wszystkim myślę, że okładka też wprowadza dziecko w jakiś świat tych bohaterów, więc powinna być przyciągająca uwagę.
Za chmurami, no to taki ciekawy tytuł.
Chciałam, żeby wprowadzał czytelnika w jakiś taki zaczarowany świat i żeby on sam mógł sobie wyobrazić, co może w tym świecie się dziać. Problem tej rodziny to jest problem taki, że oni nie spędzają ze sobą czasu. Dziewczynka prosi o zabawę, a rodzice odrzucają tą prośbę.
I to akurat chyba, jeżeli dobrze widzę, mama zajęta
tak,
smartfonem.
Tak, mama smartfonem, tata telewizorem, a dziewczynka prosi o zabawę. No i tutaj widzimy, że telewizor się psuje, rodzina nie wie, co się stało. Nagle okazuje się, że przylatuje statkiem kosmicznym jakiś tajemniczy przybysz, który wyrywa antenę rodzinie, czyli ich najcenniejszy skarb. Od tego momentu zaczyna się podróż rodziny za chmurami.
No to już dalej historia się toczy i pewnie tak. Warto wziąć książkę do ręki. Skąd Pani bierze pomysły na to? To z doświadczenia, z obserwacji?
Ja zaobserwowałam, czy to siedząc w przychodni, w poczekalni, czy w autobusach właśnie, że ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać, tylko cały czas przeglądają swoje telefony i szczególnie dla mnie bardzo ważne są sytuacje, kiedy to dziecko próbuje zaingerować jakąś rozmowę z rodzicami, a oni je odrzucają i przeglądają dalej telefon. I to strasznie mnie boli, dlatego chciałam pokazać, że jedna mała rzecz może spowodować, żeby te relacje stały się lepsze i żeby te więzi cały czas utrzymywać.
Gdy wróciłem do domu, gdzie się błękit z betonem splata, w Babel wysoki, sięgający do chmur, Zaparzyłem herbatę w swym pokoju nad światem, myśląc, nic nie straciłem, pewnie tak jest i tam w niebie. Do wynajęcia w niebie z widokiem na raj, tam gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię Pan. Niebo,
na koniec wywiad z Batią Gilad, przewodniczącą Międzynarodowego Stowarzyszenia imienia Janusza Korczaka.
Jesteśmy na targach książki edukacyjnej. Tutaj jest bardzo dużo dzieci dorosłych i pani też jest z Orderem Uśmiechu. Oprócz tego, że za uśmiech, za co jeszcze ten order?
Ja myślę, że najbardziej dostałam ten order, który dostałam od dzieci w Izraelu. Za to, że poprowadziłam ich drogą Korczaka, że poznałam im Korczaka, poznałam jego idei i właściwie ich szkołę jakoś przełożyłam na szkołę korczakowską, to znaczy szkoła, która pilnuje prawa dziecka, szanuje te prawa, ale czym więcej dzieci zostali zaaktywowani tą drogą Korczaka. Dzisiaj już oni nie mówią, nie walczą o prawach, oni wiedzą, jakie prawa mają, i oni pilnują te prawa na co dzień.
A jak Janusz Korczak jest postrzegany w Izraelu?
Bardzo dobrze. Jest taka niby trochę wojna między Polską a Izraelem, czy on jest Polakiem, czy Żydem, ale on jest obydwo. Też Polak i też Żyd, i też Żyd-Polak. Bo miałam właśnie taką dyskusję z jednym z wychowanków Korczaka. On mówi, nie, on był Żyd-Polak. Ja mówię, nie, on był obydwa. Polak, Żyd, Żyd-Polak. Nie ma żadnej różnicy.
Czyli można powiedzieć, że Janusz Korczak jest bohaterem państwa Izrael teraz?
Ja bym nie powiedziała bohaterem, ale on jest człowiek, humanista. Człowiek, który walczył o prawo dziecka, o godność dziecka.
A czy pamięć o Januszu Korczaku w Izraelu jest powszechna? Czy
to jest, tak? Jest powszechna. Bardzo dużo się mówi o nim. O wiele mniej się praktykuje, ale bardzo, bardzo dużo się mówi. Też dzieci się uczą w szkole o nim. Także nie tylko za czasów zagłady, tylko też jego działalność przed wojną. Jego pisma są po hebrajsku. Niedawno wyszło jeszcze jedno. Prawo dziecka do szacunku.
A Król Maciuś I jest po hebrajsku?
Jest po hebrajsku. Nawet jest ostatnia edycja, myślę, była w roku Korczaka, w 2012 roku. Koleżanka napisała książkę taką poetyczną właśnie o Korczaku. Znaczy, jak ten dom pracował na bazie realii. Ale dla młodzieży także bardzo, bardzo dużo jest o Korczaku.
Nie wiem, czy to nie będzie niegrzeczne, ale zna pani tytuł po hebrajsku, Król Maciuś I?
No pewnie. Hamelech Matia Harishon.
Pewnie pisze się też tak.
Się pisze z prawej strony na lewą. Ale się nie pisze z dołu na górę, bo jak wyjeżdżałam z Polski, miałam 9 lat i mi mówili, że tam, znaczy w Izraelu, się pisze odwrotnie, to ja sobie wyobrażam też z dołu do góry. Znaczy nie tylko z prawej strony na lewo, ale to z góry na dół, ale z prawej strony na lewo.
A z literatury dziecięcej, co pani zapamiętała? Jakie książki polskich autorów?
Lokomotywa naturalnie, Korczaka, Król Maciuś I, Awantura o Basie, bo jestem Basia.
A proszę powiedzieć jeszcze, czy Lokomotywa jest przetłumaczona na hebrajski?
Tak, jest. Tuwim jest przetłumaczony na hebrajski. Bekaron yoshvim, shnei shmenim, veochlim naknikim avim. Lokomotywy siedzą dwóch grubasów i jedzą grube kiełbasy.
Ale jest ten rytm?
Jest ten rytm, tak, bo jest bardzo ładnie przetłumaczony.
A hebrajski ma też taką onomatopeiczność?
Ma, tak, tak. Hebrajski jest w ogóle bardzo melodyjny.
Czego możemy dzisiaj się od Korczaka nauczyć?
Każda istota była człowiek, którego trzeba szanować. I ja myślę, że dzisiaj właśnie, na tych czasach, jak jest dehumanizacja człowieka, Korczak jest ten humanista, nie wiek, nie rasa, nie religia. Każdy człowiek jest równy do drugiego.
A pani jak ocenia współczesne stosunki polsko-izraelskie i polsko-żydowskie?
Ja myślę, że one wyszły z proporcji na jakiejś bazie politycznej, moim zdaniem bez sensu. Są prawdy, które trzeba trzymać, historyczne prawdy. Obozy były niemieckie, nie były polskie, nie było państwa polskiego, także nie było polityki polskiej, ale z drugiej strony też były przypady, gdzie Polacy mordowali Żydów. Także trzeba wziąć wszystko w proporcji, bez polityki i z wiedzą historyczną.
Po drugiej stronie targów jest od wczoraj wystawa na temat Żegoty na poczcie. To jest dobry pomysł, żeby pokazywać w miejscach publicznych takie wystawy, w sensie publicznych, że tam, gdzie wszyscy chodzą.
Ja myślę, że tak. Trzeba pokazywać, trzeba uczyć, trzeba mówić, ale trzeba być wierny do prawdy.
Dziękuję pani bardzo. Proszę się przedstawić, żebym nie zapomniał.
Batia Gilad, Izrael, przewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia imienia Janusza Korczaka.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Za bardzo miłą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Rozmowę przeprowadził Jacek Kosiak. A tak na marginesie stwierdzenia, że Polacy mordowali Żydów, zawsze budzą mój sprzeciw, są zbyt ogólne i wzmacniają antypolonizm. W przyszłym roku przypada 70-lecie wznowienia studiów polonistycznych w Poznaniu, a zaczęło się od tego, że 23 lutego 1945 roku rektor Podziemnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich, profesor Roman Polak i jego asystent Bogdan Zakrzewski podjęli starania, aby zabezpieczyć podstawy materialno-organizacyjne polonistyki poznańskiej. Polonistyka powstała w 1919 roku. Wybitni profesorowie, których zawsze się wymienia, to Roman Polak i Zygmunt Szwajkowski. Oni budowali filary polonistyki. Przez kolejne lata pojawiali się ich znakomici następcy i kontynuatorzy. Do takich zaliczyć trzeba profesora Tadeusza Witczaka, wybitnego znawcę literatury staropolskiej, autora podręcznika akademickiego Literatura Średniowiecza czy studiów nad twórczością Mikołaja Reja. Profesor, cieszący się ogromnym autorytetem, zmarł w wieku 91 lat. Ci, którzy tak jak ja mieli z nim zajęcia, wiedzą, jak wiele wymagał od siebie i od studentów. Miał charakterystyczny, pedantyczny sposób mówienia. Sięgnąłem do audycji sprzed lat, którą zatytułowałam Człowieka wizerunek własny. Dedykuję ten zapis wychowankom profesora.
Przeszłość bywa niema, głucha i niepostrzegalna. Wszakże przygniatająca większość istnień ludzkich zczezła bez głosu, bez śladu po sobie i bez podobizn swego wyglądu. U wybitnych jednostek twórczych pragnienie tego, co zowie się niekiedy nieśmiertelnością albo skromniej długotrwałą sławą, jest impulsem prastarym i elementarnym, a przejawia się w dwojakim nastawieniu, aby upamiętnić samych siebie i aby innych kształtować według ideału, jaki przyświecał ich własnym dziełom. Mikołaj Rej uosabia zjawisko niełatwe do zmieszczenia w takim układzie. Nie poznamy nigdy jego głosu, nie ujrzymy ruchu. Znamy jednak jego twarz z dwóch drzeworytniczych portretów, które sporządzono, gdy miał lat 55 i kiedy dochodził 60. Jest to twarz masywna, wyraża silną wolę, posępna, uwydatnia nawyk poważnych rozmyślań i niezdrowa, w czym widać zużycie organizmu dniem i nocą czynnego, a nie stroniącego od uciech zmysłowych. Rej był biboszem i smakoszem. Współczesnym wszelako się podobał.
Ulikses był niecudny, lecz wymowa jego sprawiła, że i dziś ma wieczną sławę z tego. Także ten nasz Ulikses z narodu polskiego sprawił sobie, co poznasz i z pisania jego. A k temu przyrodzeniu i z ciebych był życzył, aby się był gdzie dalej, nie wszytko tu ćwiczył. Byłby drugi Homerus albo polski Plato. Acz nam jednak Polakom przecie stoi za to.
Rej głosił najpierw wartość samego życia. Wyraz żywot przewinie się przez wiele tytułów jego dzieł, na czele z wizerunkiem własnym żywota człowieka poczciwego, tudzież żywotem człowieka poczciwego w zbiorze Zwierciadło. Ale nie życia byle jakiego, lecz skierowanego ku cnocie, wysokiej wartości etycznej o nader pojemnej treści, stosownie do należytego spełniania obowiązków człowieka chrześcijanina, członka rodziny, gospodarza i obywatela, przy czym nawet nie umiejętność, lecz dobra wola sprostania takim obowiązkom czyniła zadość wymogom autora, przywodziła temu praktyczna sztuka umiarkowania we wszystkim. Innym cennym składnikiem żywota była dla Reja wolność duchowa, osobista i stanowa. Wszakże należał on do stanu, który wywalczał sobie wtedy pozycję hegemona i który miał możność wyboru sposobu bytowania o dużym stopniu niezawisłości, bytowania ziemiańskiego, podległego tylko rytmowi przemian natury, dawcy utrzymania i przyjemności. Pochwał takiego losu pełno na kartach ksiąg Reja. Oto przykład z żywota człowieka poczciwego.
A człowiek pomierny, poczciwy, a spokojny, który już żywot swój postanowi, iż na tym przestać może, co mu Pan Bóg z łaski dać, a poruczyć raczy, iż się nie wyciąga na zbytki. Nie kurczy też onych darów Bożych w sobie, jako na jego stanik należy. Ten ci jedno dobrego, a świętego, a wesołego żywota używa. Bo mało ci ciało o tym myśli, kiedy się naje, jeśli na srebrze, jeśli na glinianej misie jadło, kilo by się najadło. Mało też o tym myśli, jeśli na pstrej kołdrze albo na prostym wezgłówku spało, kilo iż smaczno spało, albo iż się naspało. A co jego przyrodzeniu trzeba więcej? Albo także, jeśli z malowanej, albo z prostej myśli mickiej się śklenice napiło, bo mu dosyć na tym, iż się napiło. Bo acz ci by i to nic nie wadziło, kiedyby się to z nadobną pomiarą, a nie z wyciągnionym stanem wszystko czyniło i sprawowało. Ale gdy człowiek pomierny, a nadobną, a roztropną poczciwością od Pana obdarzony, umiarkowawszy staniczek swój, pomiernie, a poczciwie, a pobożnie czasów swych używa, swych powinności, nacz go Pan Bóg powołać raczył, ni w czym nie omieszka, a nadobnie, a pobożnie się w każdym postępku swoim zachowywa, to jest on piękny szczep.
Jednocześnie ów pozorny prostak wnikał przez całe życie w zawiłe tajniki spraw wyższych, dochodząc do konkluzji zgoła tragicznych. Los człowieka był dlań w istocie zagrożony przez ogrom nieprzewidywalnych, a niebezpiecznych niespodzianek, zwanych przygodami, wobec których należało ustawicznie i mądrze lawirować. Wszystko to zaś podporządkowane było z kolei średniowiecznej jeszcze tezie, iż doczesny ów los to zaledwie epizod na drodze człowieczej ku wieczności. Rej wydaje się przez całe lata umysłem zahypnotyzowanym wizjami rzeczy ostatecznych. I tej złożoności sądów własnych, obaw i nadziei dając wyraz literacki, Mikołaj Rej wyrażał swoją epokę.
–
Usłyszeliśmy fragment radiowego wykładu profesora Tadeusza Witczaka na temat Mikołaja Leja. To były spotkania z kulturą. Kłaniam się Barbara Miczko-Malcher.
Usiądź, życie, choćby i na krótką chwilę. Może wspólnie pomyślimy, jak żyć dalej, zanim wręczą nam na drogę wilczy bilet lub powiozą nas w nieznane na sygnale. Pomyśl, życie, jeszcze tyle mamy czasu. Bez pośpiechu łatwiej go zmarnotrawimy. Może byś tak pokochało mnie w dwójnasób, zanim zgrasz się do ostatniej kropli drwiny. Zwolnij, życie, bo mi kiedyś tchu zabraknie. Nie masz czasu już dla siebie ani dla mnie. Gdy cię pytam, odpowiadasz tylko tak, nie. I wciąż błądzisz i zadręczasz nieustannie. Jesteś w życiu jak drabina Jakubowa. Wciąż przede mną coś ukrywasz, a Bóg wie co. Przed twą falą nawet wiersz się nie uchowa. Tyle ciebie co potrząsnąć lekko świecą. Zwolnij, życie, bo mi kiedyś tchu zabraknie. Nie masz czasu już dla siebie ani dla mnie. Gdy cię pytam, odpowiadasz tylko tak, nie. I wciąż błądzisz i zadręczasz nieustannie. Pomyśl, życie, jeszcze tyle mamy czasu. Bez pośpiechu łatwiej go zmarnotrawimy. Bez pośpiechu łatwiej go zmarnotrawimy. Bez pośpiechu łatwiej go zmarnotrawimy. Bez pośpiechu łatwiej go zmarnotrawimy.